Oglądaliśmy dzisiaj w Ińsku na Ińskim Locie Filmowym Drzewa Milczą. Taki prawdziwy dokument Agnieszki Zwiewki. To jest o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej. Może nawet z początków tego, co się działo, bo to rozpoczęło się jeszcze tuż przed wojną w Ukrainie. Jak to się w ogóle stało, że trafiłaś na takich bohaterów? To po pierwsze, a po drugie, jak się udało ci ich namówić na tą historię, żeby ją chcieli opowiadać, a może dalej, bardziej podglądać swoje życie, pozwolili ci?
Powiem szczerze, do dziś nie wiem, dlaczego zdecydowali się mnie wpuścić tak bardzo do swojego życia w sytuacje ekstremalne, bo byliśmy z nimi nawet w dniu, w którym zmarła matka piątki dzieci, moich głównych bohaterów i żona Barawana, ojca. Ale to są sytuacje ekstremalne. Jak jesteśmy ze sobą w takich naprawdę ekstremalnych sytuacjach, to tworzy się jakaś dziwna więź i ona się tworzy bardzo szybko. I chyba tak było w naszym przypadku, że oni po 3 dniach naszej obecności z kamerą w ich życiu zaufali mi kompletnie. Mogłam filmować wszystko. To się nie zdarza.
Może też potrzebowali takiego opiekuna, może symbolicznego, bo też mówiłaś, że potem dostali, no myślę, że nie tylko symbolicznego, ale jednak. Ale jak to się zaczęło, jak ich spotkałaś? Bo to co, wymyśliłaś sobie jako filmowiec, pojadę na granicę, fajny temat. To jest dość ryzykowne, ale nie sądzę, żebyś tak pomyślała, pojadę na granicę i zrobię dobry temat, dobry film.
Pierwsze to było, pojadę na granicę, tam gdzie mówią nam, żeby nie jechać, gdzie jest strefa zamknięta, bo ja należę do takich osób, że jak mi ktoś mówi, że mam czegoś nie robić, to właśnie tą rzecz chcę zrobić. I pojechaliśmy tam razem z moim przyjacielem, operatorem Kacprem Czubakiem, nawet nie z myślą o tym, że znajdziemy jakiś temat na film, tylko chcieliśmy zobaczyć na własne oczy, pomóc. Staliśmy się wolontariuszami w Fundacji Dialog.
Jeżeli dokumentować, to bardziej dokumentować dlatego, żeby zatrzymać chwilę, żeby pokazać, a nie żeby koniecznie, no właśnie...
Naprawdę, nie mieliśmy planu. Nie mieliśmy. To powiem uczciwie. Wiem, że wielu filmowców jechało tam już z jakimś założeniem. My nie. Absolutnie. I nagle pojawiła się w naszym życiu ta rodzina. Dotarli prosto z granicy, w kompletnej traumie, do obozu prowadzonego przez Fundację Dialog, w którym my już byliśmy. No i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, mogę powiedzieć. Zafascynowała mnie runa.
Zaraz o runie powiemy, ale też jednocześnie w bardzo takim, bardzo trudnym dla nich momencie, bo oni trafiają do fundacji, ale przy tym ich mama, żona trafia do szpitala. Tak naprawdę w skrajnym wycieńczeniu traci dziecko, a potem traci własne życie.
Tak, no jak ich poznaliśmy, ona jeszcze żyła i szczerze mówiąc nikt z nas nie wiedział, jak to się skończy. Nawet na początku byliśmy przekonani, że ona z tego wyjdzie, no bo to tylko ona zapadła w hipotermię, reszta rodziny w miarę normalnym stanie zdrowotnym dotarła do obozu. Więc nie, tak naprawdę nie widzieliśmy, że... Nie mogłam wiedzieć na początku, że to będzie film o stracie, o żałobie, o tym, że 16-letnia dziewczyna nagle staje się matką swoich młodszych braci, o końcu dzieciństwa, bo te wszystkie tematy w tym filmie myślę, że są obecne, że widać, że są obecne, o tym chcieliśmy zrobić film, ale na początku nie było takiego planu, nie wiedzieliśmy w ogóle, co się wydarzy. To najważniejszy impuls. Ja wierzę w życiu w impulsy. Jak coś mi mówi gdzieś jechać, coś robić, z kimś się spotkać, to podążam za tym.
No i właśnie to też jest taki prawdziwy dokument. On ma swoje elementy takie specjalnie później wykreowane, ale to się stało później. To się stało na końcu, jak już zaczęliście montować film, podejrzewam, że pewne rzeczy się zdarzyły potem, żeby opowiedzieć to, czego się nie da opowiedzieć, albo to, czego się nie dało sfilmować, bo trudno myśli sfilmować, bo trudno marzenia sfilmować, bo trudno o traumach niektórych opowiedzieć, ale zrobiliście to, co dzisiaj też ze względów technologicznych można zrobić. Można towarzyszyć... To ile wyście godzin nagrali?
Oj, nie liczyłam. Bo
albo ja to mówię w terabajtach ile. To bardziej w terabajtach ile.
Och, naprawdę musiałabym też podliczyć, nie wiem, ale sporo, sporo. Natomiast też ta historia no, rozwijała się samoczynnie. Zawsze coś się działo w życiu naszych bohaterów, więc my w ogóle nie inscenizowaliśmy. Podążaliśmy po prostu za nimi, a ten element kreacji... to jest szkicownik runy, który ona prowadziła przez cały ten czas, w którym bardzo niepokojące rzeczy rysowała, drzewa połykające ludzi, wypluwające kości. No i my ten szkicownik ożywiamy i on staje się takimi animowanymi sekwencjami, które są opowieścią z głowy runy, zapisem jej koszmarów sennych, zapisem jej traum, wizji. Coś, czego trudno jest, coś... To tak naprawdę jest niefilmowalne, tak?
No. Powiedzieliśmy, że runa, czyli wtedy 16-latka staje się matką dla swoich młodszych braci. Ale proszę Państwa, młodszy jeden ma, jest rok od niej młodszy, drugi tak. O 2 lata. Trzy, a pozostali trochę może, tak. Może bardziej. Ale ja mam też wrażenie, że ona się staje trochę matką dla własnego ojca. To znaczy ona musi się nim zaopiekować, bo on jest kolejnym dzieckiem w pewnym momencie.
Oczywiście i to jest taki schemat, który ja widziałam w ogóle na granicy, że bardzo często mężczyźni w takiej sytuacji no, granicznej, dosłownie nawet można powiedzieć, i w przenośni, załamują się, rozsypują się zupełnie i to właśnie kobiety, a na ogół nastolatki przejmują władzę w rodzinach, bo ich nikt się nie pyta i one muszą, one mają taki wybór, utonąć albo bardzo szybko płynąć do przodu i ciągnąć za sobą całą rodzinę. No i runa wybrała to drugie. I dlatego też przetrwali, dlatego im się udało, bo jest niezwykle silną dziewczyną. No i ten film jest trochę taką opowieścią o tym, że naprawdę nieraz tej kruchości nastolatek drzemie ogromna siła. To nie jest siła nachalna, to nie jest siła, która krzyczy, to jest siła, która szepcze, ale ona jest i ona zapewnia przetrwanie całym rodzinom.
A ja też miałam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, może trochę nadinterpretowuję, że tam jest bardzo mało, ale ja bym powiedziała, że ta matka, która odeszła, jakby przelała tą swoją siłę na runę. Mam takie wrażenie, że to kim runa jest dzisiaj, to jest wynik wychowania jej matki. Ta matka musiała być niezwykle silna, bo to wynika z kilku elementów takich, wiesz, no takich zarysowanych, dotkniętych jakichś półsłówek.
Tak, ja też myślę, że tak było. Jest w ogóle niesamowite, że ja tak często myślę o kobiecie, której w życiu nie poznałam, bo ona trafiła prosto z granicy do szpitala, nieprzytomna już była. Więc gdy ja ich poznaję, to matka leży w szpitalu, oni właśnie trafiają do obozu dla uchodźców, ona już straciła przytomność, jeszcze przez 3 tygodnie walczyła, ale nigdy jej nie poznałam, a jakoś stała mi się niesamowicie bliska przez opowieści runy. I wiem, że to matka była autorką w ogóle tego pomysłu, żeby wyjechać do Europy, więc zapłaciła za to, czego chciała, za to, żeby jej córka mogła studiować, rozwijać się, mieć normalne życie, bezpieczne, nie bać się, że za chwilę zostanie przez ISIS porwana z ulicy w drodze do szkoły, co jest nagminną sytuacją w części Iraku, z której oni pochodzą. I za to zapłaciła najwyższą cenę.
Mało tego, mam wrażenie, bo przecież runa nie jest dziewczynką, która tu w Polsce się nauczyła czytać i pisać. Nie. To jest dziewczynka już jak na swój wiek wykształcona. Ona nie tylko potrafi czytać, pisać, ale szybko się uczy polskiego, szybko angielskiego, a potem polskiego. To jest nawet dziwne, bo jej ojciec nie potrafi czytać i pisać. Myślę, że tego też się teraz nie nauczył, choć ma świadomość, jakie to jest bardzo ważne. Więc ktoś w tej rodzinie musiał tą dziewczynkę wysłać do szkoły, ktoś musiał o tym myśleć. A przecież to jednak patriarchat funkcjonuje w Kurdystanie, czy nie?
Tak, to było pierwsze słowo, jakie nauczyłam runę po polsku, patriarchat. Ale akurat tutaj, jeżeli chodzi o edukację, to Barawan, mimo że sam ukończył zaledwie 4 klasy szkoły podstawowej i jest niepiśmiennym człowiekiem kompletnie, to ojciec ją bardzo zachęcał do edukacji, bo on wie, co oni mogą osiągnąć, a co jemu się nigdy nie udało. Więc tutaj akurat Barawan bardzo popycha dzieci do przodu.
No właśnie, ja też przyglądałam się szczególnie dzisiaj na spotkaniu, bo w filmie to może nie jest wyraźne, w filmie on jest często słaby, w filmie, no takie są akurat opowieści, ale myślę, że z jednej strony on takie jakby codzienne rzeczy, gotowanie obiadu, jakby pranie, podejrzewam, zrzucił jednak trochę na tą córkę, ale gdzieś jest w drugim planie, jakby czuje ciągle odpowiedzialność za to. Ja to dzisiaj było widać, jak oni tu przyjechali, jak on patrzy na te dzieci, jak on podziwia własną córkę. Mam wrażenie, że to nie jest tak do końca, że on jest taki, no, taki bezradny, tak jak powiedziałam na początku, że jest 5. dzieckiem. Coś albo jest jakaś przemiana w nim, albo wreszcie, bo on taki jest taki moment, mówi, mężczyzna powinien pracować. On sobie zdaje sprawę, jaką rolę też powinien. Myślę, że teraz taką przyjmuje, nie wiem, może się mylę.
To jest na pewno bardzo dobry człowiek i ktoś, kto jest bardzo pokorny. Ja tej pokory naprawdę od nich się uczę. On jest wdzięczny za wszystko, co mu życie przynosi. Ze wszystkiego wyciąga jakieś wnioski. A oczywiście no, jest niezaradny życiowo, ale znowu to jest sytuacja wielu migrantów i rodzin migranckich. Ja dzieciństwo spędziłam w Stanach Zjednoczonych i również my, dzieciaki, byliśmy bardziej zasymilowani z amerykańską społecznością, lepiej się odnajdywaliśmy niż nasi rodzice, więc no, to jest naturalna jakby kolej rzeczy.
Mówię też o tym, proszę Państwa, że, bo chciałabym pokazać, że niezależnie czy oni pochodzą z Syrii, czy z jakiejkolwiek innej części świata, oni naprawdę są tacy sami jak my. To znaczy, oczywiście mają trochę inną kulturę, trochę inną wiarę. Celowo używam słowa trochę, bo to nie jest, jak oni się modlą, w gruncie rzeczy modlą się do tego samego Boga. Jak oni mówią, niech Bóg ma nas w opiece, to mam wrażenie, że mówią to troszkę innym językiem, a my też modlą się w gruncie rzeczy do tego samego Boga. Twój film też pokazuje, że to są ludzie, tacy jak my, tylko znaleźli się w takiej trudnej sytuacji, po prostu musieli uciekać przed wojną. To nam się tylko wydaje, że to jest takie proste, bo ten film, który widzieliśmy na rozpoczęcie wczoraj, no to jednak jest film o tym, że ktoś chce trochę lepszego życia.
Tak.
A tutaj jest chce życia, nie, że trochę lepszego. Prawda? Ta uniwersalność w tym się twojego filmu przejawia.
No mam nadzieję, że to widać. Naszym celem tak naprawdę było też to, żeby pokazać właśnie człowieka. Bo ja widzę, że bardzo łatwo jest rzucać pewnymi sloganami, budować stereotypowe światy, nienawidzieć tych uchodźców, tych innych, tych obcych. Ale nie możemy nienawidzieć, jak poznamy człowieka z krwi i kości. Jak zobaczymy, jak się śmieje, jak się rusza, jakie ma słabe strony, mocne strony, jaki ma ton głosu. Jak nadamy twarz, to już trudno jest naprawdę tymi samymi stereotypami się posługiwać. I to był nasz cel. Ja miałam takie poczucie od początku tego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, że wszędzie mamy wypowiedzi wolontariuszy, Polaków mieszkających na Podlasiu. Wszędzie. Nie znalazłam ani jednej, w której to uchodźca by był podmiotem, a nie przedmiotem, gdzie on miałby głos. I ja gdzieś chyba we wszystkich moich filmach staram się dać głos tym, którzy głosu nie mają, bo to mnie doprowadza do pasji, szczerze mówiąc.
Pomyślmy my. Jest środek zimy, a my jesteśmy w lesie. Powiem tak, to nie chodzi o to, że nie można sobie ciepłej herbaty zrobić, bo można jakoś to spróbować, ale niech Państwo spróbują umyć się w lesie, kiedy przez 2 tygodnie się człowiek nie mył. Niech Państwo spróbują zdjąć buty, żeby wyprostować nogi, usiąść na ziemi. Ja, dla mnie sama myśl spędzenia w nocy bez żadnej ochrony w lesie jest przerażająca. Nie, żebym nie lubiła lasu, ale myślę sobie, a jeszcze to jest dla nich las, który jest w ogóle ich nieznany. Oni nie znają takiego lasu. Więc myślę, że to może być przerażające, choć ty tym nie epatujesz. Trochę w tych rysunkach, w animacjach runy, czy takich ożywionych rysunkach w animacjach, rysunkach runy, to robisz. Nie miałaś ochoty trochę po, żeby oni tą historię straszną bardziej opowiedzieli?
Ja myślę, że ona jest opowiedziana.
Ale wiesz, nikt nie mówi. Siedzę w lesie i właśnie o tym delikatnie, gdzieś w drugim planie.
Bo ja nie lubię dosłowności w kinie i publicystyki. Ja myślę, że to jest coś, co jest domeną filmu dokumentalnego, że my nie jesteśmy reportażem telewizyjnym, gdzie wszystkie głosy muszą się znaleźć, za, przeciw i wszystko klarownie wyjaśnione. Ja bardzo lubię niedopowiedzenia, grę wyobraźni, żeby zostawić przestrzeń dla widza, bo wierzę w jego inteligencję, w to, że sam gdzieś jakieś wnioski wyciągnie. Ja myślę, że też nachalna publicystyka nieraz może działać wbrew intencjom, jakie mają twórcy, bo ja ten film pokazałam grupie osób o skrajnie prawicowych poglądach, które twierdzą, że w lesie to tylko agresywni mężczyźni i w ogóle uchodźców nie powinniśmy wpuszczać.
I ratować.
Tak. wszystkie te osoby, bez wyjątku, kończyły film ze łzami w oczach, szlochając i gdzieś nastąpiło w nich jakieś małe pęknięcie. Może nie pojadą na granicę pomagać uchodźcom, ale już to pęknięcie jest dla mnie niesamowitą wartością. Ja myślę, że po to robimy filmy, po te pęknięcia.
No właśnie, chciałam się jeszcze zapytać o odbiór, bo tak jak ten film, który widzieliśmy pierwszego dnia na otwarcie festiwalu Ja Kapitan, że tak powiem, dedykowałabym wszystkim Afrykanom jako lekturę obowiązkową, koniecznie do obejrzenia, łącznie z tymi pustyniami, gdzie ciała są, gdzie ludzie po prostu umierają, że jak ktoś wypadnie z samochodu, to już nie ma szansy na przeżycie, to twój film, no właśnie chciałabym się dowiedzieć, jaki jest szerszy odbiór, jak w Polsce, bo myślę, że tak my tu w zachodniopomorskim, powiedzmy sobie szczerze, mamy, to jest jednak 1000 kilometrów od nas, tak? To my to znamy wszystko z opowieści. Jak przyjechali do nas Ukraińcy, no to oni już przyjechali przez Polskę, nawet jak to byli nasi znajomi, to jest trochę inna opowieść, ale tutaj jak w różnych częściach Polski, a za chwilę też może na świecie, jak ten film jest odbierany?
My nie pokazywaliśmy go jeszcze tuż przy granicy, na Podlasiu. To jeszcze przed nami, więc tam myślę, że będzie ciekawie. Ale w całej Polsce reakcje są bardzo podobne. Bo tak naprawdę, no właśnie, to nie jest film o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy. To jest historia jednej dziewczyny, jej rodziny, to jest opowieść o dojrzewaniu. I bardzo z tym filmem widzę to już po pokazach, nie tylko w Polsce właśnie, ale i na świecie. Identyfikują się nastolatki i to jest dla mnie ogromna taka frajda, jeśli to jest właściwe słowo, ale dlatego, że wierzę, że jeżeli my uwrażliwimy tych nastoletnich ludzi, to naprawdę ten świat może kiedyś być lepszy.
Chociaż trochę.
Nie jutro, nie pojutrze, ale może za jakiś czas. Więc widzę, że naprawdę jest bardzo entuzjastyczny odbiór. Nigdy wcześniej nie zrobiłam filmu, na którym bym słyszała, jak ludzie płaczą w sali kinowej. Bo jak płaczą zazwyczaj, to są pojedyncze łzy. A tu mieliśmy przypadki szlochu. I to nie tylko w Polsce. Nawet w Toronto, w Kopenhadze, w Monachium, we Włoszech. Tak naprawdę ta reakcja bardzo jest podobna.
No bo myślę sobie, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę przerażeni, bo nawet jeżeli żyjemy w dobrobycie, w dobrym kraju, to wiemy, że to mieliśmy po prostu szczęście, krótko mówiąc,
oczywiście,
tak? Że się urodziłam w tym miejscu, a także w tej epoce, albo w tym wieku, albo w tym dziesięcioleciu, że w gruncie rzeczy to też by mogło mnie spotkać. Bo są rzeczy, które są od nas absolutnie, znaczy nic my nie możemy z tym zrobić, tak jak teraz wojna w Ukrainie, prawda? Czy oni całkowicie tak naprawdę okłamani, bo to jest ważne, że przecież oni musieli za te bilety do Mińska zapłacić i to wcale nie małe pieniądze, prawda? Żebyśmy może mieli więcej empatii, może tylko tyle, a może aż tyle wobec takich ludzi.
Może po prostu, żeby nie nienawidzieć, to już jest coś. Bo widzę bardzo dużo właśnie takich stereotypowych poglądów. Im bliżej oczywiście granicy z Białorusią, tym częściej takie poglądy spotykam, ale tak, no właśnie po to się robi filmy, żeby gdzieś pokazać tą inną stronę. A że reakcje naprawdę są wszędzie bardzo podobne, na całym świecie, bo tak naprawdę to jest uniwersalny film. To jest film też o tym, jak jedna decyzja nieodwracalnie zmienia życie ludzkie. Bo przecież podejmując decyzję o tej ucieczce z Iraku, oni nie mogli w najśmielszych marzeniach przewidzieć, co się wydarzy. I tak naprawdę życie Runy, mojej bohaterki, jest uwarunkowane przez tyle różnych czynników, taką wielką politykę, geopolitykę. To, że ISIS bardzo prężnie działa w regionie, z którego ona pochodzi. To, że Łukaszenka z Putinem wspólnie wymyślili okrutną wojnę hybrydową, w której pociskami są ludzie. To, że nasz prawicowy rząd nie pozwalał na wpuszczanie tych ludzi i udzielenie im pomocy. To, że tak naprawdę stali się taką piłeczką ping-pongową w grze między Unią Europejską a Putinem. To wszystko, te elementy tak naprawdę sprawiły, że życie Runy już nie będzie nigdy takie, jak było wcześniej. I to jest też dla mnie coś fascynującego i przerażającego, że nieraz my jako jednostki nie mamy wpływu na te wydarzenia geopolityczne, a one tak bardzo mają wpływ na nas.
Powiedziałabym na zakończenie, może to zabrzmi bardzo egocentrycznie, ale i tym bardziej dziwi mnie, kiedy nie potrafimy się nie potrafimy dbać o to, co mamy tu i teraz. Nie potrafimy dbać o ten pokój, spokój, o tą radość, tylko się czasami kłócimy. Myślę, że tych wniosków to każdy dla siebie może wyciągnąć dużo więcej. Bardzo dziękuję, że zechciałaś przyjechać. Dziękuję. Ciesz się jeszcze na końcu, jak Ińsko, jak ci się ten świat tutaj nasz festiwalowy podoba?
No przepiękne, to jest taka energia i wśród widzów i w ogóle miejsce jest bardzo urocze i przepiękne lasy, no właśnie, ale lasy, przez które dzisiaj Runa szła trochę szybkim krokiem, żeby jak najszybciej nie być już wśród drzew, bo one jej przypominają o koszmarze, a dla nas te lasy Ińska są cudowne.
Być może za kilka lat będzie w lasach widziała to, co my też widzimy, czego oczywiście jej życzę i mam nadzieję, że znajdzie też tutaj w naszym kraju swoje szczęście. Może ten film też coś zmieni w jej życiu. Ono na pewno dodał jej sił. Bardzo dziękuję za to, że jej dałaś innym taką siłę. Dziękuję ci bardzo. To jeszcze się pobyw, pociesz się tym Ińskiem naszym, ile tylko wlezie.
Oj, mam zamiar. Dziękuję.
Dziękuję.